Dziękuję bardzo też za rozmowę. Też życzę Wam i wszystkim, którzy słuchają i dotrwali do tego momentu. Też życzę bardzo wesołych, spokojnych świąt z możliwością odpoczynku i robienia tego, na co się naprawdę ma ochotę i co sobie
wiesz,
człowiek
co? Zrobimy
wyma.
Tak, zrobimy tak, że ten fragment puścimy sobie na początku, żeby ludzie dotrwali.
Słuchacie EduGadek, polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji. Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych, naszych zdaniem, i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji, swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu. Unikamy narzekactwa i polityki, bez względu na to, czy słuchacie EduGadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania czy przy porannej kawie. Chcemy, aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem było dla Was źródłem pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach. A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
EduGadki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
EduGadki. EduGadki.
EduGadki.
EduGadki po raz ostatni taki z gościem, prawda? Cześć Marcin.
Cześć, tak, to jest ostatni odcinek z gościem, dlatego że taki zupełnie ostatni odcinek w tym roku to będzie odcinek złożony z tych poleceń ulubionych aplikacji, narzędzi, pomysłów edukacyjnych przysyłanych do nas przez naszych słuchaczy.
Tak, o tym będziemy jeszcze mówić i informować Was wszystkich na naszym fanpage'u. Na razie, mimo tego, że jest za 5 minut Wigilia, to będziemy się jeszcze cieszyć takim zupełnie zwyczajnym odcinkiem, chociaż jak zwykle to u nas bywa gość, który ma coś do powiedzenia, czego jeszcze do tej pory nikt nic nie mówił, bo tym razem naszym gościem będzie ktoś, kto będzie mówił z Luksemburga.
Tak, Sabina Pilat będzie jako nauczycielka ucząca w polskiej szkole, czy europejskiej szkole w Luksemburgu. Na pewno powie nam fajne rzeczy. My już to wiemy, bo już to słyszeliśmy, więc na pewno warto z nami zostać i posłuchać, co ona ma do powiedzenia, bo będzie ciekawe, ciekawe rzeczy.
Co prawda zaczęliśmy ten odcinek od końca, bo tak jej obiecaliśmy, że jak życzenia są, to pójdzie to na początku, natomiast wierzcie nam, że potem też będzie ciekawie. Ty już jesteś po swojej świątecznej, rozumiem. No właśnie, jak wy to nazywacie u siebie w szkole? Czy wy to nazywacie szkolną wigilią, czy szkolnym spotkaniem świątecznym, czy po prostu takim spotkaniem klasowym? Jak to jest u ciebie?
To znaczy u nas są wigilie klasowe, jest też wigilia szkolna dzień wcześniej, także u nas taki tradycyjny sposób nazywania tych rzeczy. Mhm. Natomiast w tym roku wigilia była nietypowa, bo staraliśmy się, żeby w całej szkole, a szczególnie też w mojej klasie, żeby była to wigilia bez plastiku. I muszę powiedzieć, że się to udało. Jesteśmy z siebie dumni. Ja jestem też dumny z uczniów, bo to oni na to wpadli. Jak rozdzielali poszczególne rzeczy, co kto ma kupić, co ktoś ma przynieść, to wyszło na to, że w sumie to te plastikowe kubeczki i plastikowe sztućce da się zastąpić czymś, co nie będzie tak obciążało środowiska, więc tutaj jestem dumny, bo w sumie dopiero później zobaczyliśmy, że na internecie jest taka akcja Joanny Gadomskiej, Wigilia Klasowa bez plastiku. Z Joanną my rozmawialiśmy parę miesięcy, no 2 miesiące temu. Mieliśmy odcinek EduGadek, w którym były mini wywiady z tegorocznymi finalistami konkursu Nauczyciel Roku i tam właśnie biolożka Joanna Gadomska opowiadała o tym, w jaki sposób dostała się do tego finału i to ona też zainicjowała akcję Wigilia bez plastiku i się pięknie wpisaliśmy w tę akcję, nawet zrobiliśmy konkurs konkurs tarnowski dla uczniów z innych szkół, żeby tą Wigilię bez plastiku wypromować.
Sabina, chyba przyszedł czas na Sabinę, może czas chyba na nią, zapowiedzmy. Sabina mi się kojarzyła do tej pory z blogiem o tym, że można bez kserówek w szkole, natomiast za chwilę usłyszycie Państwo o tym, w jaki sposób uczy w swoistej nauczycielskiej wieży Babel. Zaczynamy. Sabina, powiedz, kim ty jesteś?
Kim jestem? Jestem nauczycielką od wielu, wielu lat. Może nie tak wielu, bo w sumie nauczycielką taką prawdziwą jestem od lat 12. Z dziećmi pracuję od 20, bo już jako nastolatka zaczęłam pracować z dzieciakami. W różnych takich formach pozaszkolnych, bo jeździłam jako młodszy opiekun na wyjazdy, miałam swoją drużynę, najpierw zuchów, potem starszych harcerzy, na studiach dużo jeździłam z dzieciakami, a potem gdzieś po drodze tej mojej całej postanowiłam, że zostanę nauczycielką, chociaż na studia nie szłam z takim zamierzeniem, wcale chciałam wtedy pracować w reklamie. Co trochę mi się to przydaje w szkole, dlatego że w dzisiejszych czasach, jak nie umie się dobrze zaprezentować tego, co się robi, to tak naprawdę jest, myślę, trudniej, bo żyjemy w takiej kulturze, która też potrzebuje tego, żeby komuś opowiedzieć o tym, co się robi, pokazać rodzicom, więc trochę też taka reklama gdzieś w tym wszystkim została. Natomiast poza tym, że jestem nauczycielką dokładnie klas 1-3, czyli tych najmłodszych dzieciaków, które zaczynają dopiero swoją przygodę ze szkołą, to też przez jakiś czas w Polsce, kiedy byłam, pracowałam w różnych szkołach, zarówno w państwowych, jak i w prywatnych. Przez rok byłam zastępcą dyrektora w warszawskiej podstawówce. No i ostatnio, właściwie od wakacji, tak się złożyło, że mieszkam w Luksemburgu i pracuję w szkole europejskiej. Mhm. To znaczy, że jestem...
Mhm. Dobrze, czyli jesteś tak naprawdę bardzo zakotwiczonym, zakorzenionym nauczycielem, nazwijmy to polskim, i te twoje nowe przygody zaczęły się zupełnie niedawno.
Czy ja wiem? No tak nie do końca, bo gdzieś po drodze, w trakcie tej swojej ścieżki nauczycielskiej postanowiłam, że wyjadę za granicę, i to było 7 lat temu, kiedy rzuciłam wszystko, zrezygnowałam z pracy i wybrałam się do Hiszpanii. Tam mieszkałam przez 1,5 roku. Trochę podróżowałam, trochę uczyłam w szkole językowej, uczyłam języka angielskiego, hiszpańskie dzieci i dorosłych. Później na parę miesięcy wybrałam się dalej w podróż do Azji, gdzie przez kilka miesięcy podróżowałam po Azji, ale później jakoś tak wyszło, że wróciłam znów do Polski i tam przez kilka lat pracowałam, ale rzeczywiście teraz, jeśli chodzi o takie bycie za granicą formalne, no to jestem od tego roku w Luksemburgu. Nie jestem co prawda luksemburskim nauczycielem, którzy tutaj pracują troszkę inaczej, natomiast jestem nauczycielem polskim, zatrudnionym przez polski rząd. Pracuję z polskimi dziećmi, które mieszkają tutaj ze swoimi rodzicami, którzy pracują głównie dla instytucji europejskich. Jestem zatrudniona przez Polaków, natomiast delegowana do pracy za granicą.
Jak otworzyłem bloga superwelszyedu.pl, to twój artykuł o projekcie Magiczna Fasola. No i jak tak sobie popatrzyłem na pierwsze zdjęcie, dobra, okej, znowu ktoś robi z fasolkami, prawda, hoduje fasolki, a później otworzyłem artykuł i nagle patrzę, matko, programowanie, jak ona włączyła programowanie do projektu z hodowaniem fasoli. Możesz powiedzieć coś na ten temat, bo mam wrażenie, że to jest jakiś taki twój znak, jakby znak, jak to się mówi, towarowy, tak, że potrafisz... robienie niesamowitych rzeczy z czegoś banalnego.
A to tak, rzeczywiście fasolka, wszyscy chyba hodowali, nie wiem, czy znam człowieka, który nie hodował fasolki w szkole, ale rzeczywiście tutaj poza samą fasolką jedną z rzeczy, bo było też trochę innych, na przykład robiliśmy też, wiecie, zamki na tyczce, takie wysokie, do których te fasolki się wspinały, i przy okazji była historia o magicznej fasoli, ale ostatecznie rzeczywiście pojawił się element programowania w Scratchu, gdzie dzieci tworzyły historię, w której historię taką na bazie kolejnych obrazków, które się zmieniając tworzyły filmik prosty, na którym ta fasolka rosła, pojawiały jej się kolejne listki, łodygi coraz wyższe i ostatecznie mogła też coś powiedzieć. I dzieciaki stworzyły takie proste filmiki, w których rosły ich fasolki. Czasem magiczne fasolki na księżycu, czasem w prawdziwym ogrodzie, w zależności od tego, kto sobie co wymyślił. I te fasolki też mówiły, różne rzeczy mówiły. I też pamiętam, na jednej z konferencji opowiadałam właśnie o tym projekcie, bo on tak już więcej niż raz go robiłam, więc za każdym razem działa tak samo dobrze. I pamiętam do tej pory, nie mogę zapomnieć jednej uczennicy, której fasolka na sam koniec powiedziała, dziewczynka miała na imię, ma cały czas, ma na imię Sonia, i jej fasolka na koniec, kiedy już urosła, mówiła: Sonia jest super, bo mnie narysowała. I to było takie ważne, że poza tym, że one robiły, uczyły się programować, robiły krótkie filmy, uczyły się przy tym pisać, to jeszcze do tego tutaj taka autoafirmacja nastąpiła, która bardzo, bardzo mnie wtedy wzruszyła i do tej pory pamiętam jeden z tych filmów.
Przejdźmy teraz do tej szkoły w Luksemburgu. Jak to w ogóle się stało, że ty się tam znalazłaś?
Jak to się stało? Stało się tak, że ministerstwo co roku zwykle, ponieważ jest to praca czasowa, jest to kontrakt, tak jak każdy kontrakt taki zagraniczny, ministerstwo co roku ogłasza konkurs, rozpisuje konkurs na stanowisko nauczycieli różnego rodzaju, ponieważ tych nauczycieli potrzeba sporo, szkół europejskich jest kilka, więc rozpisany jest konkurs, ogłoszony na stronie, należy się do niego przygotować, wysłać dokumenty, później pójść na rozmowę i mieć nadzieję, że po kilku miesiącach będzie można wyjechać za granicę.
A jak to wygląda, taki dzień w luksemburskiej szkole na zlecenie polskiego rządu? To tak fajnie brzmi, jakbyś była agentem jakiegoś tam polskiego MI6, tak? Powiedz, czy to jest tak, że czy on się jakoś różni od takiego dnia w szkole w Polsce, czy po prostu robisz to samo, co robiłaś tutaj, tylko gdzie indziej?
Uczę podobnie, bo ja generalnie tak mam takie wrażenie, że w jakiej szkole bym nie była, to uczę podobnie, bo to jestem ja nadal. I jeśli chodzi o taką organizację dnia, to on rzeczywiście się trochę różni od takiego typowego dnia, które sobie wyobrażamy w szkole państwowej polskiej. Zaczynamy rano, wszyscy nauczyciele jakby przychodzą po godzinie 8, w okolicach 8:30, i idziemy po dzieciaki, które od godziny 8:15 mniej więcej są na boisku. I tutaj jest tak jak w wielu szkołach w Europie, że rano dzieci nie wchodzą do szkoły, no chyba że jest naprawdę ulewa, ale to musi być ulewa już taka porządna, bo jeśli jest mrzawka, to jeszcze nikt ich nie wpuszcza do szkoły, natomiast przez 20-25 minut dzieciaki mają taki poranek na boisku, kiedy tam już się wyszaleją, to wtedy przychodzą nauczyciele, dzieci się ustawiają, idziemy na zajęcia. I później te zajęcia tutaj w szkole odbywają się w takich blokach półtorej godziny mniej więcej do dwóch. Pomiędzy każdym z tych bloków jest co najmniej pół godziny przerwy znowu na dworze. I o 10:20 jest pół godziny przerwy, później w dwa długie dni jest obiad półgodzinny i znowu pół godziny przerwy na dworze i jeszcze jedno pół godziny po godzinie 14:00 i wtedy lekcje kończą się późno, bo kończą się o 16:00. Natomiast w pozostałe trzy dni to są dni krótkie i lekcje kończą się o godzinie 13:00, ale w trakcie jest też ta jedna taka długa przerwa na dworze, półgodzinna, gdzie wszystkie dzieci, poza naprawdę chyba minus 10 musiałoby być, albo wielki deszcz, poza takimi dniami zawsze wszystkie dzieci są na dworze. Szkoła pustoszeje, jest cisza, kilka osób jest na dyżurze z nauczycieli, a wszyscy pozostali mają w tym czasie też czas wolny na to, żeby troszkę odpocząć.
No właśnie, bo to jest moje pytanie, bo rozumiem, że kiedy dzieciaki idą na dwór, to ty jakby zostawiasz je komuś innemu, czy to jest też twój czas na to, żeby je dalej pilnować?
Ja na tej przerwie mam cztery dyżury w tygodniu takie, tak? Czyli dwie godziny jakby też rzeczywiście zegarowe mam dyżurów, kiedy jestem z nimi, bo dzieci nie można zostawić samych. Natomiast to też zależy od organizacji, ponieważ są szkoły europejskie, w których do pilnowania dzieci zatrudniony jest w ogóle osobny personel, który się tylko tym zajmuje. Są takie szkoły. Może moja też kiedyś taka będzie. Liczę na to. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jest tak, że każdy nauczyciel ma dyżury, 3 do 4 dyżurów w tygodniu jeszcze na te wszystkie przerwy, ale nie jest to jakoś dużo. To ja taki dyżur o godzinie 10 mam raz w tygodniu. Raz mam przed lekcjami, raz w czasie obiadu, kiedy jestem z dziećmi, raz po obiedzie, więc tak naprawdę nawet nie codziennie mam dyżur i jestem w stanie to poświęcić. Natomiast zajmujemy się tymi dziećmi na zewnątrz, ale nie ma aż tak dużo osób. To jest 6 osób, które pilnuje dzieci. Każdy ma przydzielony swój teren, na którym jest z dziećmi. To nie jest tak, że trzeba cały czas się nimi zajmować. Raczej jest tak, że one są swobodnie, mają się bawić i spędzać czas, a my jesteśmy po to, że gdyby komuś działa się krzywda, to jesteśmy po to, żeby pomóc. I dzieci zawsze wiedzą, że to jest ta osoba, do której można się zwrócić o pomoc. Natomiast prawda jest taka, że w szkole podstawowej tutaj, która trwa 5 lat, jest 1500 dzieci w tej chwili. I te 1500 dzieci wychodzi na dwór i pilnuje ich 6 osób.
Co to jest za system? I ile czasu trwa szkoła podstawowa? Ale czy ona jest też podzielona na edukację wczesnoszkolną i na te pozostałe klasy?
Jest właśnie, jest troszkę inaczej, ponieważ rzeczywiście jest 5 klas szkoły podstawowej i te 5 klas, ja będąc nauczycielem kształcenia zintegrowanego w Polsce pracuję przez 3 lata pierwsze z dziećmi, tutaj mogę pracować przez 5 lat. Czyli do końca 5 klasy za każdym razem przez cały rok jest 1 nauczyciel, który uczy wszystkiego. Czyli trochę tak jak, oj nie wiem, teraz nie chcę powiedzieć gdzie, bo będzie po tym, że nie wiem, ale no w Finlandii też chyba tak, prawda, jest i w kilku innych krajach, że w Belgii, zresztą chyba we Francji też częściowo, chociaż nie jestem pewna, że też są takie kraje, gdzie 1 nauczyciel nawet przez 7 czy 8 lat uczy cały czas tę 1 klasę. I tutaj też jest tak, że do tej 5 klasy rzeczywiście jest tylko 1 nauczyciel, który cały czas ma dzieciaki.
A to potem mają gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne?
Tak, później jest szkoła średnia. Szkoła średnia i ona już są, to są kolejne lata, ona też jest tam podzielona na etapy, ale to już jest taka jakby szkoła średnia przez kolejne 3 lata i jeszcze 4 lata. Czyli ona już tam kolejne 7 lat trwa, natomiast też częściowo jest tam podzielona, powiedzmy, że przez pierwsze 3 lata też kilku nauczycieli uczy, a później się ci nauczyciele zmieniają, bo troszkę się zmieniają przedmioty, więc są potrzebni nowi specjaliści. Natomiast przez pierwsze 5 lat co roku jest tylko 1 nauczyciel do wszystkiego, powiedzmy poza basenem, bo na basenie jest instruktor, sport czasem jest prowadzony przez kogoś i zwykle religia na przykład.
Pomyślmy przez moment o tym, żeby przenieść niektóre pomysły z Luksemburga do Polski, ale bądźmy też realistami, tak? To znaczy, no, nie starajmy się jakiś tak latać w kosmos. Powiedz, co z tych rzeczy, których doświadczasz, mogłoby być dosyć łatwo przenaszalne tutaj do nas i przy okazji poprawiłoby w jakiś sposób nasz sposób pracy.
Na pewno myślę, że jejku, jedną z tych rzeczy to są te przerwy, które naprawdę w czasie których dzieci wychodzą. Ja wiem, że warunki lokalowe może nie zawsze są możliwe, ale wydaje mi się, że większość szkół jednak dysponuje terenem w czasie, na który mogłyby dzieci wychodzić. Chociażby tutaj była dosyć długa dyskusja w Polsce na temat takiej długiej przerwy obiadowej, która miała być 40-minutowa, że gdzie te dzieci będą, ale cały czas mamy w głowach, że te dzieci są zamknięte na korytarzach szkolnych. Tutaj pogoda nie jest lepsza niż w Polsce wcale. I naprawdę nie musiałyby być dzieci zamknięte na korytarzach szkolnych przez 40 minut na takiej przerwie, czy nawet 20-minutowej. Tylko to jest jedna z rzeczy, której mi brakuje. To jest to świeże powietrze, choć nie zawsze tak świeże w Polsce, ale to jest wychodzenie na dwór. Myślę, że to nie jest akurat wcale trudne bardzo organizacyjnie, tylko trzeba by po prostu przestawić sobie w głowie coś na troszkę inną organizację i rzeczywiście wtedy wszyscy wychodzą na dwór. To jest jedna z rzeczy, która bardzo pomaga, dlatego że te dzieciaki jak się wybiegają na podwórku, to jest dużo, dużo łatwiej im później pracować dalej. Więc to jest jedna z takich rzeczy praktycznych, organizacyjnych, którą warto by przenieść.
Natomiast a coś dydaktycznego?
Dydaktycznego. Dydaktycznie trudno powiedzieć, dlatego że ta szkoła jest tak zorganizowana, że każda sekcja, a tych sekcji jest tyle, ile jest niemalże państw w Unii Europejskiej, każda sekcja pracuje trochę po swojemu. To znaczy, że tak jak stanowi program w danym kraju, tak też pracuje się tutaj, tak? Czyli ja pracuję jakby w oparciu o program polski, z pewnymi drobnymi zmianami, ponieważ szkoła europejska też ma tutaj swoje wymagania i na przykład matematyka już nie opiera się na programie polskim, tylko matematyka jest na programie stworzonym rzeczywiście tutaj dla tych szkół i wszystkie klasy w całej szkole uczą się tego samego z matematyki. Są nawet podręczniki, które są dla wszystkich takie same i to jest bardzo ciekawe, bo tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o matematykę, ja nie jestem jeszcze długo tutaj, natomiast jeśli chodzi o matematykę, to ten program różni się trochę od polskiego, nawet w tych najmłodszych klasach jest więcej, jest bardzo mało książek, materiału jako takiego, więc nie ma zasypania 2 podręcznikami, 4 czy 5 ćwiczeniami.
Kserówkami.
To jest Tak, tak, i kserówkami, tylko jest dużo materiałów przygotowanych też multimedialnych, są całe takie pomysły na gry i zabawy, których ma być dużo, ponieważ one zawsze mają być wprowadzeniem, w Polsce też, ale tutaj naprawdę dużo się, taką mocną uwagę się na to zwraca. I jest dużo też takich rzeczy jak ułamki już na samym początku, tak, mierzenie w praktyce, ważenie w praktyce, jakby statystyki, elementy są też, które gdzieś tam się pojawiają i dzieci się tego uczy, tyle że większość z tych rzeczy i zadań jest rzeczami, w którym dzieci mają, nawet to w książce zadanie jest takie, że one mają to zrobić w praktyce, czyli mają pójść między kolegów i wypytać o jakieś rzeczy, a potem to sobie podsumować, nawet w tych najmłodszych klasach. I to jest to, do czego jakby też pewnie powinna zmierzać tutaj nasza polska rzeczywistość. I widzę koleżanki, które są z innych krajów, i jakby ja nie mam przymusu też korzystania z naszych materiałów polskich, więc nie ze wszystkiego korzystam, natomiast widać różnicę też w podejściu, ale nie jest to jakby domena szkoły europejskiej, tylko raczej tego systemu, z którego wywodzi się dany nauczyciel, tak? Jak wchodzę do klasy angielskiej i widzę, że nauczyciel na cały rok ma dwie książki. Jedna jest do czytania ze zrozumieniem, druga jest do gramatyki, a trzecia to jest ta matematyka, i to są wszystkie jego książki. I ma pomocę Montessori, bo tak się pracuje, tak? To sobie myślę, że ja też tak chcę. Tak. Tyle, że to jakby znowu ktoś inny, widzę, nie wiem, kolegę z Francji, który nadal ma tabliczki, takie tabliczki kredowe, i dzieci francuskie w tej szkole zawsze na początku uczą się pisania na tabliczkach kredowych, kredą, tak? Więc to też jest zupełnie jakby w drugą stronę coś, co dla mnie...
Ty doświadczasz jakiejś nauczycielskiej wieży Babel po prostu.
Trochę tak. I tutaj każdy pracuje po swojemu, co i nikt się nikomu nie jakby nie nakazuje, jak ma pracować.
Ale rozmawiacie ze sobą jakoś
Jak najbardziej, dzielimy się nawet i zaglądamy do siebie, nawet są takie wymiany tutaj na drugi semestr, już mamy cały plan rozpisany, kto do kogo pójdzie zobaczyć. I to jest też bardzo ciekawe właśnie przede wszystkim dlatego, że ja widzę, jak różnie pracują ludzie, jak bardzo różnie widać to chociażby nawet po ustawieniu ławek, po tym, jak jest wykorzystana tablica, u kogo ta tablica jest zapisana zawsze data, temat i tym podobnie, a u kogoś innego w klasie, to na tej tablicy wisi mnóstwo jakiejś pomocy, nic nie jest napisane nigdy, bo on nie będzie pisał na tablicy, bo tam dzieci są tylko w grupach, mają mnóstwo kącików jakichś tematycznych, tak? I on tak pracuje przez cały czas, przez jakieś działanie, tak? I jest taka możliwość tutaj na szczęście, żeby pójść i troszkę tak podejrzeć, czerpać, i to tak w praktyce, nie w tym, co gdzieś przeczytałam w gazecie, bo ktoś usłyszał albo opowiedział, tylko żeby rzeczywiście zajrzeć do tych ludzi za te drzwi.
Marcin, mogę jeszcze pytanie jedno zadać? Przepraszam bardzo.
Ja czekam też z pytaniem ważnym, ale dawaj.
Ja mam takie pytanie, bo u nas ostatnio jest dosyć mocny i ważny i kontrowersyjny temat tak zwanych szkolnych wigilii. To jest nasze ostatnie wydanie przed Bożym Narodzeniem, przed świętami. Temat jest tylko tyle kontrowersyjny, że w szkole coraz więcej uczniów, zwłaszcza w zasadzie w tych większych miastach, jest takich, którzy przyznają się do tego, że nie obchodzą świąt albo obchodzą je zupełnie świecko. Dlatego różnie to bywa. Powiedz, jak to wygląda w tej twojej wieży Babel? Czy w ogóle coś obchodzicie? Czy każdy w swojej klasie? Jak to jest?
To jest tak, że tutaj święta są. To nie jest tak, że ich nie ma i że one nie istnieją i teraz nagle będą wszyscy udawać, że nie ma świąt, bo być może ktoś ich nie obchodzi. Święta są w każdym z tych krajów i one są ważnym wydarzeniem w tym roku, więc większość klas na poziomach organizuje sobie taki podwieczorek świąteczny, że tak to nazwę. Ja mam w tej chwili klasę drugą podstawówki i wszystkie klasy drugie jutro po południu spotykają się na drugim piętrze, gdzie mamy kilka wyznaczonych sal, tam po 2-3 klasy wchodzimy do sali i przygotowujemy poczęstunek, który jest charakterystyczny dla naszego kraju. Nie jest to wydarzenie religijne tutaj, natomiast jest takim zakończeniem tego tygodnia oczekiwania na święta, bo jednak w jakiś sposób są one ważne w naszej kulturze. I nie ma śpiewania kolęd ani piosenek, natomiast jest taki wspólny posiłek, to, że dzieci mogą pójść do każdej sali, zobaczyć, co się jada w innym kraju, spróbować czegoś, więc to jest też takie dla nich ciekawe doświadczenie, natomiast rzeczywiście obchodzone w jakiś sposób są. Niedawno też sekcja skandynawska przygotowała, tam są takie małe klasy i oni się połączyli, szwedzka z fińską, przygotowali spektakl, powiedzmy, króciutki, taki 15-minutowy, na którym cała szkoła była zaproszona. Było to obchody święta, Dnia Świętej Łucji, gdzie dzieci mogły zobaczyć, jak to wygląda w tamtym kraju. Rzeczywiście były dzieci, które były przebrane na biało, śpiewały w swoim języku piosenki, których kompletnie nikt nie rozumiał. Natomiast było zgaszone światło, były świece zapalone, jedna z dziewczynek niosła, tak jak Święta Łucja, na głowie też świece, tak jak jest u nich w legendzie, i mogliśmy w ten sposób zobaczyć, że w jakimś innym kraju też w ten tak wyglądają obchody. Natomiast takiej klasowej wigilii ja osobiście nie robię, bo mamy takie spotkanie klas drugich dla wszystkich, świąteczne.
Okej. A to ja zejdę tak trochę na ziemię z tego tematu świątecznego. Powiedz, a jak zadaje się u ciebie prace domowe? A konkretnie jak ty zadajesz prace domowe? Czy zadajesz je tak, jak zadawałaś w Polsce, czy musiałaś troszeczkę zmienić podejście do tego?
Nie, to też zależy ode mnie. Nie mam tutaj żadnych wytycznych w tej kwestii. Chociaż w... Jakieś prace domowe powinny się pojawiać, ponieważ w takim podsumowaniu tej raz, dwa razy do roku robi się taką ocenę opisową dzieciom, podobnie zresztą jak w Polsce, tylko tutaj ta ocena jest podzielona na kategorie. Jedną z kategorii jest zaangażowanie w wykonywanie prac domowych, przy czym z tego co wiem, mogę wpisać nie dotyczy, bo zawsze mam taką opcję, żeby w tym miejscu wpisać nie dotyczy, więc gdybym nie zadawała prac domowych, to daję, że nie dotyczy. Ja natomiast z racji, że nie jestem zwolenniczką prac domowych, uważam, że dzieci naprawdę mają dużo pomysłów i możliwości, żeby się rozwijać samodzielnie w domu, to tych prac domowych daję niedużo i symboliczne raczej. Natomiast to jakby zależy ode mnie, naprawdę. Tutaj jest tak wielu nauczycieli, każdy po swojemu, jedni zadają dużo i codziennie, inni zadają tylko na weekend, inni na weekendy nigdy nie zadają. Także tutaj naprawdę też jest duża rozbieżność. Myślę, że pod względem tego, jak ktoś był przygotowywany i jakim jest nauczycielem, trochę jak w Polsce, bo w Polsce też tak naprawdę nie ma przymusu prac domowych. To, że ktoś je zadaje, to jest jego wybór tylko.
A czy ja mogę, korzystając ze znajomości naszych, poprosić cię o to, żebyś podzieliła się jedną taką pracą domową, ale na tym blogu, znaczy przepraszam, na Padlecie, żebyś podzieliła się jedną taką pracą domową na Padlecie z sobotniego szerowania zadań z sensem?
Spróbuję.
To podeślę link później tobie, żebyś to z kolei jakby mogła wejść na ten Padlet i tak dalej. Fajny pomysł.
Ja widzę, że ja muszę za kolegę Marcina trochę spojrzeć na zegarek, więc musimy powoli kończyć. Sabina, bardzo ci dziękujemy za to spotkanie. Ja się rozmarzyłem o tej wieży Babel, bo to jest coś, co jest mi bardzo bliskie. Taka wymiana doświadczeń z zupełnie inną przestrzenią i tradycją nauczycielską. Wesołych świąt ci życzę i tego, żebyś odpoczęła i dała sobie i no, dzieciom to na pewno dajesz odpocząć, więc tego ci nie będę życzył.
Mam nadzieję. Dziękuję bardzo też za rozmowę. Też życzę wam i wszystkim, którzy słuchają i dotrwali do tego momentu. Też życzę bardzo wesołych, spokojnych świąt z możliwością odpoczynku i robienia tego, na co się naprawdę ma ochotę i co sobie
człowiek. Wiesz co, zrobimy tak, że ten fragment puścimy sobie na początku, żeby ludzie dotrwali.
Dobrze.
Magia technologii.
Magia, dokładnie.
A potem puścimy na koniec, żeby jeszcze było weselej. Dobrze, dziękuję. Cześć, trzymajcie się.
Pa, pa. No i posłuchaliśmy. Ja osobiście, jak zwykle, jestem zafascynowany tymi opowieściami z innych krajów, bo to bardzo rozwija i inspiruje.
Gdybyś miał sobie życzyć na koniec przed świętami jednej rzeczy, to co by to było?
Żeby nasi słuchacze się obudzili jeszcze bardziej i zaczęli przesyłać do nas takie mikronagrania, gdzie powiedzą o sobie, kim są, czego uczą i gdzie uczą, i powiedzą o swoim ulubionym narzędziu, bo ja muszę powiedzieć, że kilka takich już wysłuchałem rzeczy mamy i naprawdę ja się z nich dowiaduję o narzędziach, o których wcześniej w ogóle nie słyszałem, więc to jest dokładnie to, o co nam chodzi, że bez względu na to, jaki jest wasz stopień zaawansowania w używaniu różnego rodzaju narzędzi, w pomysłach edukacyjnych, bo przypominam, tu nie tylko o narzędzia chodzi, ale o pomysły w ogóle po prostu, które można szybciuteńko wcielić w życie, to może się okazać, że właśnie w tym odcinku znajdziecie coś dla siebie i rozpropagujcie to, żeby ludzie, którzy mają się czym dzielić, żeby się po prostu dzielili. Zróbmy taką ponadnarodową akcję edu dzielenia się pomysłami.
Ja tobie życzę, żeby twoje wspaniałe pomysły, których masz coraz więcej, spotykały się z taką odpowiedzią, żebyś był zadowolony, bo faktycznie w tobie jest tyle kreatywnych pomysłów, że podziwiam, proszę pana.
Ale ja się tylko inspiruję, to nie jest mój pomysł, od razu mówię, to jest pomysł, jak on się nazywa, ten gościu z nie... EduTech, coś takiego, zaraz, czekaj, muszę to sprawdzić.
Z innego bloga, po
tak
prostu.
Tak jest, z innego bloga. To jest pomysł z Chrisa, Jezus Maria, no cały czas, no jak go słucham, to cholera, Chris Nessie, o, Chrisa Nessie z bloga The House of EdTech, więc oddaję jemu honor w kwestii pomysłu, my to przekładamy, o Jezu, przekładamy to na... Kurczę, no mi zadzwoniło coś.
Dobrze, to mówiąc...
Czekaj, to jeszcze raz, to czekaj, to zróbmy to,
nie,
bo to fajne
to
jest,
fajne,
że to nie nasz pomysł.
To było bardzo fajne.
Ja się
fajne,
nie lubię przyznawać do pomysłów, które nie
ale powiedziałeś Chris Nessie, to zabrzmiało i to wybrzmiało, a to, że tam ci plumpnęła komórka, teraz dużo rodziny się jedzie, to jest normalne. Tak. A propos Chrisów, to ja tylko powiem, że pożegnamy się... Ja mi się od razu kojarzy Chris Rea i Coming Home for Christmas. W tym momencie taka piosenka z czasów, kiedy byśmy byli młodzi i mieliśmy więcej włosów, więc tak troszkę się tym pożegnamy. A
ja tam na włosy nie narzekam, nie wiem jak ty, ale no dobra.
Ja też nie, ale tak się mówi.
Okej, dobra, walczmy ze stereotypami.
Wesołych świąt, panie Marcin.
Wesołych i spokojnych, papa.
Papa. Dobra, no. Muszę lecieć.
Dobra, papa, trzymaj się, hej, wysłam.
Cześć.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem
posłuchaj? Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class.
Edukatki.
Edukatki.